życzę, żebyśmy co roku się spotykali na Mistrzostwach Polski Barista, bo fajnie jest z wami, panowie. I panie też, Kama, Dominika, super, i Ania, i Szymon, i Daria, i jeszcze najlepiej, żeby jeszcze z 10 osób doszło. Ania powiedziała. Ale spoko, możemy dwa razy.
Dobra.
No, w ogóle fajnie było.
Na raz w roku.
No. Już więcej chyba za dużo by było.
Partnerem odcinka podcastu o kawie jest Roastelier by Nescafe. Autorska kawa palona w twojej kawiarni.
Witajcie w podcaście o kawie, z tej strony Paweł Kwiatkowski. Dziś rozmawiam z zawodnikami Mistrzostw Polski Barista, z Kubą, Michałem, Marcinem i Mateuszem. Michał i Marcin przywieźli na nagrania puchary, srebro i brąz. Możecie je zobaczyć na zdjęciach na stronie podcastokawie.pl i w mediach społecznościowych. Są zdjęcia z naszego nagrania. Kawowy Janusz zrobił fotorelację, bardzo dziękuję. Planuję też nagranie z Dominiką Kowalską, która drugi raz z rzędu została mistrzynią Polski i będzie reprezentowała nas na Mistrzostwach Świata. Z Dominiką nagramy zapewne rozmowę online, bo aktualnie nie mieszka w Polsce. Chciałbym też porozmawiać z każdym z zawodników. Chętnie podzieliłbym się z wami emocjami każdego z nich, ale jest sporo ograniczeń. Zebranie 4 osób przy mikrofonach to już spore wyzwanie. Liczę, że w przyszłości będzie okazja wracać do takich spotkań. Mistrzostwa w tym roku były rozgrywane w tym samym czasie i miejscu co Warszawski Festiwal Kawy na Stadionie Narodowym. Doceńmy pracę SK Polska. Sporo pracy, zasłużone brawa za przygotowanie i prowadzenie wydarzenia. Z punktu widzenia kibica Stadion Narodowy wydaje się też bardzo dobrym miejscem na takie wydarzenie. Ja przyznam, że część występów obejrzałem po zakończeniu na YouTubie, bo podczas festiwalu nagrywałem rozmowy z moimi gośćmi. Relacja z festiwalu w najbliższych tygodniach będzie pojawiała się w podcaście. Wspomniałem wcześniej, że nagranie z 4 zawodnikami to spore wyzwanie, ale tak naprawdę było ich 2 razy więcej, bo tego samego dnia nagrywaliśmy odcinek o Mistrzostwach Polski Brewers Cup. Julia, Dominika, Igor i Czarek. Ich usłyszycie wkrótce w kolejnym odcinku. Ostatnie kilka zdań to 2 takie gorące wiadomości. Ruszyły Mistrzostwa Polskie Areopress 19 edycji regionalnych, już za chwilę w marcu Katowice, później w kwietniu Olsztyn i Kraków. Też opowiemy więcej o Aeropressie i o tegorocznej edycji w specjalnym odcinku. I uważajcie, to nie jedyne zawody, jakie przed nami, bo 8 czerwca w Warszawie Barista League, zawody międzynarodowe, pierwszy raz w Polsce, możecie w nich wystartować. Startujecie, uwaga, w parze, czyli w dwuosobowym zespole. Możecie się zapisać do 2 kwietnia. Link do zapisów znajdziecie w opisie tutaj tego odcinka, także przypominam, 8 czerwca Barista League, będziemy w najbliższym czasie informować. A teraz zapraszam do odcinka, rozmawiamy o Mistrzostwach Polski Barista, panowie mówią o rywalizacji, ale też o potrzebie ciągłego doskonalenia, no i też dużo o takiej współpracy pomiędzy zawodnikami, współpracy pomiędzy sobą. Posłuchajcie, bardzo ciekawa i wesoła rozmowa, zapraszam. Dzień dobry, witajcie w podcaście o kawie. Cześć panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Cześć, cześć, z tej strony Michał Ciupiński, przyjechałem z Błysk Espresso Bar.
Cześć, tu Jakub Świątek, kawiarnia Typika, palarnia Prasz, Micro Roastery.
Cześć, Marcin Zakrzewski, Nestle Professional.
Cześć, tu Mateusz Egieło z Green Cafanero.
4 męskie głosy, niestety nie ma z nami mistrzyni Polski barista, ale mamy 2. i 3. miejsce. Gratulujemy wam.
Gratulujemy na pewno chłopakom, bo zrobili super robotę. Świetne Dokładnie, kawy. Tak. Świetne kawy, świetni ludzie, świetne prezentacje i wytrwałość w dążeniu do celu. Bo przecież to Michała, które z rzędu już 4. czy 5. mistrzostwa?
4. z rzędu.
Marcin przecież też harata na tych wszystkich zawodach. Od Aeropressów.
Baristów dopiero 2, ale...
No, ale przecież Cixy, tak policzyć, Brewersy to... też?
Cixy, Brewersy, no. Aeropress...
No. Lataty?
Olimpiada kawy.
Olimpiada kawy.
Olimpiada kawy, dokładnie.
Olimpiada kawy wygrana?
Nie, 4. miejsce.
Przepraszam, wrażliwy temat.
Wiecie co, no ja startuję już bardzo dużo razy. To był mój 7 finał. Tak to Latte Arty, Coffee Good Spirits, Latte Arty głównie, no i 2. finał baristów. I 5. miejsce. Rok temu i w tym roku.
Ja przez otwieranie typiki w pandemii troszkę wyszedłem ze startowania w zawodach, ale teraz jeszcze przy okazji otwarcia palarni stwierdziłem, że to jest taki moment, że no, muszę wrócić do startów, bo inaczej nie wrócę, a zawsze to było gdzieś tam dla mnie bardzo ważne, bardzo takie dopełniające tą całą zajawkę kawową, samego parzenia. Starty w zawodach były dla mnie mega ważne. No a wcześniej startowałem przed tymi 4 laty przerwy. Startowałem w Latte Artach, w Baristach, wtedy byłem 4 na Mistrzostwach Polski, też tam w finale Latte Artów chyba byłem, ale to tam już dawne czasy, a w tym roku udało się wrócić i udało się wejść do finału, co jest sukcesem dla mnie.
Michał, jak na przykład na Żoliborz lub Bielany?
Na Żoliborzu.
Na Żoliborzu, tak. Wiesz, przychodzi ktoś, kto zauroczył się tym miejscem i wszedł pierwszy raz, wypił dobrą kawę i usłyszał od ciebie, że startuje się w takich zawodach, nawet dla baristów, to czym są takie zawody? Co byś powiedział osobie, która dopiero wchodzi w ten świat kawy?
Czym są takie zawody? Jak dla mnie, zwieńczeniem bardzo długiego okresu też przygotowań i bardzo dużej ilości pracy, którą trzeba poświęcić, przygotowując się na takie zawody. Nie, na przykład, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o same start na zawodach, to jest to trochę jakby realizowanie swoich marzeń. Ja jestem uzależniony od takiej właśnie adrenaliny startów. Zamieniłem zawody sportowe, biegowe na starty w zawodach kawowych.
Co cię w tym tak, wiesz, kręci, co jest tym drive'em, to że jak jesteś na scenie, czy jakby lubisz to, czy ta ochota rywalizacji?
No, ochota rywalizacji jest ogromna, to na pewno, ale też wydaje mi się właśnie, że sam jakby etap przygotowań i ta droga do jakiegoś tam zwieńczenia na tych zawodach jest też po prostu super przeżyciem. Gdzieś jakimś takim dodatkiem do codzienności, gdzie po prostu w wolnym czasie, jakby poświęcamy ten wolny czas, żeby przygotować się do zawodów. Czasami jest to bardzo dużo czasu musimy poświęcić. No.
Ja od siebie dodam, że w sensie dodam, trochę rozwinę może to, co Michał mówi, bo bardzo się z tym wszystkim zgadzam, ale dla mnie zawsze, i tak zresztą też wszystkim baristom, nie wiem, ze swojej kawiarni, których przygotowuję do jakichś zawodów, zawsze powtarzam, że zawody to jest najprostszy i najszybszy sposób do tego, żeby zwiększyć swoje umiejętności i przekraczać jakieś swoje własne granice, bariery, które się gdzieś tam ma, bo to jest takie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, takiej zawodowej, a jednocześnie no, nikt, kto o zdrowych zmysłach, kto tylko pracuje w kawie, by nie poszedł moim zdaniem w zawody, to zawsze za tym idzie też taka ogromna pasja, zajawka i chęć też na pewno współzawodnictwa, bo wydaje mi się, że nie da się startować w takich zawodach bez takiego drive'u, chęci współzawodnictwa i nawet nie takiego, że wygrywania konkretnie, co właśnie patrzenia, bo dla mnie osobiście takim największym, jedną z najważniejszych zajawek na zawodach jest to, że patrzę sobie, co inni robią i to jest dla mnie no, taki mega fajny napęd do tego, żeby robić za rok jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych i jeszcze ciekawszych rzeczy i no to jest takie fajne, że to jest taki napęd, najprostszy sposób, żeby szybko polepszyć swoje umiejętności, a jednocześnie zainspirować się i też dać trochę inspiracji innym, bo nawet jeżeli nie zawsze się wygrywa, to często jakieś tam aspekty tych prezentacji, na przykład jak, nie wiem jak wy panowie, ale jak oglądamy sobie nawet światowe występy ludzi z top 12 na świecie albo mistrzów z innych krajów, którzy niekoniecznie super sobie radzili potem na świecie, no to zawsze często to są tam takie małe rzeczy, które są po prostu ekstra zajawką i jakąś rzeczą, którą sami możemy rozwijać. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, bo to jest próba, tak jak jest to napisane w regulaminie, te zawody mają na celu znalezienie takiego ambasadora i kogoś, kto to będzie wszystko pchał do przodu i wznosił na wyżyny jakości i innowacyjności. A się rozgadałem.
No i wiadomo, że każdy chce tu zostać mistrzem, no ale zostaje tylko jedna osoba na najwyższym miejscu na podium, ale każdy z nas, myślę, że na takich zawodach próbuje przełamać swoje własne jakieś bariery, granice, osiągnąć, nie wiem, z zawodów na zawody lepszy wynik i cieszyć się jakby tymi celami, które się stawia przed zawodami. O. Przynajmniej ja tak mam, że zawsze
tak,
stawiam sobie jakieś cele, nie, minimalne i maksymalne i po prostu staram się zrealizować. No.
Tak, wiadomo, że zawsze jest niedosyt po tym, tak. Nawet pewnie masz tak. Po drugim miejscu niedosyt, ale jednocześnie to jest taki zdrowy niedosyt i wydaje mi się, że to jest mega fajne. No.
Dla mnie dużym wyzwaniem, ale czymś, na co czekam, tak naprawdę jeśli chodzi o zawody z roku na rok, miesiąca na miesiąc, w zależności jakie te zawody są, to jest sam ten okres przygotowań i to, żeby się czasami zmusić do tych treningów. Nie wiem jak u chłopaków, ale u mnie ostatnie dosłownie 14 dni przed zawodami, to było wstawanie o 6 rano, 7 już w salce treningowej, wracałem koło 21, tylko się wykąpać i spać, tak samo i w sobotę, tak samo w niedzielę. Więc w moim przypadku tak, to było wyrobić sobie ten nawyk, żeby codziennie wstać rano, czasem nawet i wcześniej niż zazwyczaj, spędzić cały ten dzień przy ekspresie, nawet jak już się robiło wręcz niedobrze od powtarzania prezentacji po raz 5., 10., 15., ale żeby to zrobić, może to będzie dziwne, co powiem, ale dla mnie Dzień Zawodów jest najsmutniejszym dniem całego okresu, bo to, co najbardziej właśnie lubię, to jest ten trening, przygotowania, to eksperymentowanie z różnymi recepturami, z różnymi smakami. A wiem, że jak już wystartuję w zawodach i wrócę po zawodach do domu, to muszę wrócić do rzeczywistości i tych treningów już nie ma.
Tak, potem jest taka pustka, strasznie jest. Niefajna. Bo ja podobnie jak Marcin też mam tak, chociaż ja nie wstaję tak rano jak on. Ja wstaję, nie wiem, tam o 9 i o 2 w nocy się kładę spać, ale po prostu no od 22 do 2 w nocy sety, robienie czegoś, przygotowywanie składników, receptur do wszystkiego. To jest mega zajawka i faktycznie potem budzisz się w ten poniedziałek po zawodach i nie wiesz, co ze sobą zrobić trochę. A jednocześnie jesteś zmęczony jak diabli.
Jeżeli chodzi o granice, to wydaje mi się, że podczas przygotowań dla mnie jest bardzo ważne to, żeby dużo wcześniej przed zawodami być gotowy ze wszystkim. Z prezentacją, ze składnikami, z recepturami, które oczywiście wiadomo w ostatni dzień trzeba sprawdzić i to jest zwieńczenie, bo nigdy nie jest się gotowym w 100%. Ale z zawodów na zawody. Ja na przykład zauważyłem, że z roku na rok między każdymi zawodami coraz szybciej czuję się jakby przygotowany, że już mogę wyjść na scenę i zaprezentować swoje umiejętności. Na przykład za, nie wiem, 2-3 lata temu na latartach, nawet w dzień zawodów nie czułem się tak pewny, jak teraz na przykład 3 tygodnie przed baristami, bo wiem, że umiem prezentację, wiem, że wyrabiam się w czasie, wiem, że mam opanowane ruchy i no, to jest to najważniejsze. Ja się bardzo mocno stresowałem zawsze. No i to też pomaga na pewno w ogarnięciu głowy. I też człowiek, jeżeli przygotowuje się do zawodów i też wykonuje swoje własne obowiązki w pracy, to jednak też pomaga mu to później w organizacji swojego czasu i to jest super. Ja też, słuchajcie, zawody traktuję jako możliwość nie tyle powiększania swoich kompetencji, ale powiększania takich kompetencji, jak przekazywać tą wiedzę dalej. I to jest dla mnie tą pasję i tą wiedzę i to jest dla mnie clue, dlaczego ja w ogóle startuję w tych zawodach.
Na przykład Kuba, o tej 22 zamykasz się i tam w ciszy pracujesz. A jakie są wasze doświadczenia albo co wam się sprawdziło w tym sposobie przygotowania do występu?
Dawaj, lecisz pierwszy. Nie, proszę.
Ja miałem w tym roku rewelacyjne warunki do przygotowania. I miałem olbrzymie wsparcie całego swojego zespołu w pracy. Czułem, że ci ludzie czasami zawody przeżywali bardziej niż ja sam. I wiem, że to jest mega istotne. To, że ma się wsparcie z zewnątrz, a nie jest się w tym samemu. Już nawet nie mówię o tym, czy jest jakiś trener, który pomaga podjąć decyzję. Ale jak ma się kogoś, kto z tobą, nie wiem, pracuje, żyje, czuje to, co ty robisz, co chcesz robić, to też daje takiego kopa i też takiej motywacji do ćwiczeń, treningu, występu. No ale poza tym, tak jak mówię, miałem wsparcie olbrzymie. Raz, że miałem salkę treningową na te 2 tygodnie tylko dla siebie. Miałem naszego kolegę z centrali, zresztą też uczestnika Mistrzostw Świata jako trenera. Mogłem trenować w godzinach pracy, co wiem, że jest dużym ułatwieniem, jak Kuba sam mówi, że w dzień praca, a na co zamiast spać, odpoczywać, dopiero mógł trenować. Przede wszystkim wsparcie to jest rzecz, która jest najistotniejsza w tym wszystkim.
U mnie było podobnie, również firma bardzo mnie wspiera, tak i mentalnie, i też przyjaciele pomagali mi i w dniu zawodów, i w trakcie przygotowań, obserwując występy, pomagając, próbując napoje, które przygotowywałem, za co jestem im oczywiście ogromnie wdzięczny.
Tak, totalnie się zgadzam też z chłopakami. Posiadanie tych ludzi dookoła, no ja niestety nie mam wsparcia centrali, mam małe firmy, ale generalnie to, jak moi współpracownicy, moja żona i mój przyjaciel mnie wspierali, na pewno było kluczowe dla tego wszystkiego i jest to no, mega ważne, żeby mieć ludzi, z którymi można to wszystko dzielić. No i właśnie też chyba bym powiedział, że to jest jedną z tych takich kluczowych rzeczy dla dobrego startu, posiadania ludzi, którzy są w stanie pomóc i poświęcić też swój czas dla tego, żebyśmy my potem finalnie mogli wyjść na scenę i zrobić finalnie to, na co składa się praca wielu osób.
Ja też mogę się jeszcze podzielić jednym tam doświadczeniem. U mnie najtrudniej, najciężej było zawsze z głową, po prostu opanować głowę. I po prostu posiadanie osoby, która w dniu zawodów powie ci, czerp z tego fan, miej przyjemność, robisz swoje, wychodzisz, no to też jest bardzo potrzebne.
A to jest jakiś taki trener mentalny? Ktoś, kto miał taką rolę?
No, czy
to był?
Czy bardziej po prostu przyjaciel, który towarzyszy mi podczas zawodów, pomaga i nawet takie powiedzenie jest po prostu totalnym wsparciem. To jest ważne.
No ja miałem też zdecydowanie wsparcie od mojej firmy, czyli w zasadzie od mojej żony właśnie, która całkowicie wspiera mnie na każdym kroku i dzięki też w zasadzie uprzejmości właśnie Marcina Moczydłowskiego można było korzystać z sali treningowej w Primulatorze, więc też to było dosyć ułatwione, więc można było przychodzić, właśnie ćwiczyć tę prezentację, rutynę i tak dalej. Ale też no w tym roku było mi na przykład dużo łatwiej się przygotować, ponieważ pracowały już u nas właśnie dwie osoby za barem, więc nie byłem sam, tylko z Basią, więc mogłem to też robić powiedzmy w godzinach pracy kawiarni, właśnie w Primulatorze, a nie tak jak właśnie chłopaki mówili nawet właśnie, że po nocy, czy tam, bo w zeszłym roku jak się przygotowywałem, no to zamykałem po, nie wiem, byłem od 6 do godziny 19.30 i wszystko robiłem po prostu po nocy i następnego dnia tak samo, więc no w tym roku miałem dużo właśnie większy komfort przygotowania się do zawodów.
Chciałbym was zapytać właśnie teraz taką samoocenę, bo są 2 tygodnie po waszych występach. Jestem ciekawy, jak wy siebie oceniacie, czy widzicie takie jakieś miejsca, w których mogliście zrobić lepiej, czy zrobiliście jakby w 100% to, co zrobiliście. No tak jak mówisz, Michał, lubisz tą rywalizację, więc srebro pewnie cieszy, ale jest taka tęsknota za tym, a może mogło być złoto.
Wiadomo, zawsze mogło być złoto i myślę, że każdy z nas ma tak, ale jakby, no tak jak mówiłem, no zwycięzca może być tylko jeden. I no mówię, no ja zawsze sobie daję 2 takie plany minimalne, właśnie maksymalne zawody. W tym roku wiedziałem, że ta stawka jest no naprawdę wyrównana, że te osoby, które będą w finale, to każdy z nas może wygrać, zdobyć miejsce na podium, może być ostatni, więc to była po prostu nawet dyspozycja dnia, czy nawet kwestia po prostu zaparzenia samej kawy. Technicznie mogłem troszkę więcej zyskać punktów, no i myślę, że samą kawę mogłem odrobinkę lepiej zaparzyć, nie wiem. Nie wiem do końca, jak to, w sensie wiem, jak miałem pojęcie, jak te ekstrakcje jakby się zachowywały na scenie, no ale wiadomo, że zawsze, nie wiem, no, jest to sekunda ekstrakcji, nie wiem, musimy sami zastopować ekstrakcję, więc na wadze może być odrobinkę, nie wiem, troszkę dłuższy lub krótszy uzysk, więc ta kawa może odrobinkę inaczej smakować. I to jest tego kwestia po prostu. O, no. No ale wiadomo, że na przyszłość po prostu trzeba się jeszcze lepiej przygotować. Jestem w pełni zadowolony z tego miejsca, które zająłem. Wiem, gdzie popełniłem błędy, ale no, w życiu nie miałem tak dobrych ocen na scoresheetach od sędziów, więc...
Ja myślę, że każdy z nas nasze kawy zna do perfekcji, bo pewnie każdy próbował zaparzyć nasze kawy, swoją kawę w każdych warunkach i musieliśmy jakieś warunki dobrać. Natomiast no, mogłoby być na przykład zupełnie to inaczej odebrane, na przykład krótsze ekstrakcje, koniec mógł być mniej wysuszający, bardziej właśnie gładki, no to już jest bardzo subiektywny też dyspozycja dnia, forma dnia.
Kalibracja sędziów, szereg różnych rzeczy. Nie? Jakby.
No, troszeczkę gorsza to. Dystrybucja w sitku.
Gorsza dystrybucja w sitku, dokładnie.
I od razu automatycznie jest gorsza.
Tak, to jest bardzo, bardzo mierzalne to, co się dzieje, nie?
No. Ja osobiście jestem z siebie bardzo zadowolony. Dziękuję, Paweł, że pytasz.
No. Brawo, Marcin.
Jesteś swój chłop.
Nie, ale jestem z siebie zadowolony bardzo, naprawdę. I wiem, że to, co zrobiłem na pewno na 100% tego, jak byłem przygotowany. Być może mógłbym być przygotowany lepiej, ale na ten dzień zrobiłem wszystko, co mogłem. Tak jak i Michał, miałem jakieś cele minimum, maksimum. Minimum to było wejście do finału, maksimum to było wygrać. Wyszło coś pomiędzy, więc chyba nawet powiem, że było widać moją radość. Jak
no, troszeczkę.
Ty pozdrawiam Kamilę, jak usłyszałem, że 4. miejsce zajmuje kobieta, to... Już zeszło wszystko ze mnie, już tylko czekają, aż mnie wyczytają jako 3. Więc tak, więc ja z siebie jestem zadowolony bardzo. Już są jakieś przemyślenia na pewno, ale dużo też daje ten debriefing z sędziami. Też otwiera głowę, więc nie wiem, czy sam do takich samych wniosków bym doszedł, czy nie. Ale podsumowując, tak, jestem zadowolony.
To ja też powiem, że ja jestem zadowolony. Chciałem jeszcze z wami tak, panowie, osobiście się podzielić takim wrażeniem, że no jak 4 lata temu startowałem wtedy też z Michałem i to były moje drugie, to był mój drugi start, ten w tym roku to był trzeci start, jaki miałem i no poziom był po prostu zupełnie inny i w tym roku każda osoba z finałów, a nawet z eliminacji była po prostu tak przygotowana świetnie, że ja byłem osobiście w totalnym szoku i wielki szacun dla was i no, rewelacyjna robota. I zakładałem sobie, podobnie jak Marcin, cel minimum wejście do finału, cel maksimum wygrać oczywiście, ale szczerze mówiąc, po debriefingu z sędziami, po tym, ile miałem punktów na scoresheetach i po tym, ile miałem błędów na tych scoresheetach, takich głupich i prozaicznych troszeczkę niestety, to jestem totalnie zadowolony i bardzo jestem wdzięczny. No ja nie dolałem drinka, niestety dowolnego do końca sędziom. Gdyby to się stało i gdyby się udało, to na pewno byłoby trochę więcej, bo dla osób, które nie wiedzą, no to niedolanie drinka skutkuje zerami w danej kategorii, jeżeli chodzi o smak. A akurat z drinka dowolnego no sami sędziowie mi powiedzieli, że byli zadowoleni i że im smakował. Więc no to są takie małe rzeczy. Dyspozycja dnia, nie wiem, problem techniczny, problem, który u mnie przynajmniej wynikał po prostu trochę ze stresu i myślę, że z jakiegoś takiej pewności tego, że już wylałem wszystko, okazało się, że tam w scoresheetie mi zapisali, że około pół espresso zostało w shakerze, więc nie było pełnej porcji tym, co sędziowie otrzymali. No i bywa, ale generalnie no i tak czy inaczej miałem w porównaniu do tego, co miałem w 2020 roku, 1/4 więcej punktów. Więc jakby, a siłą rzeczy byłem 6, a wtedy byłem 4, więc jakby to też pokazuje, jak bardzo świetną robotę zrobiliście.
Ale to co mówiliście wcześniej, że stawka była wyrównana, bo była i każdy, kto by nie wygrał, to nie byłoby żadnej niespodzianki, za to każdy, kto nie wszedł do finału, to było zaskoczenie i decydowały właśnie to, co trochę Kuba stało się u Kuby, kto zrobi mniej błędów, ten po prostu wygra.
Totalnie.
No ja na przykład tak też mam jeszcze, jeżeli chodzi o starty, no to właśnie odkąd startujemy w tym systemie, że eliminacje są w sobotę i finały w niedzielę, to w ogóle dużo bardziej stresuję się na tym pierwszym starcie, no bo za każdym razem udało mi się awansować do finału, bo zawsze ten pierwszy start jest taki po rocznej przerwie, jest dużo stresu, a ten drugi start już jest taki, że właśnie gdzieś tam jakby w głowie sobie mówię, a dobrze, baw się, baw na scenie, wszystko będzie dobrze, już jakby ten plan minimalny jest wypełniony i jakby, nie, na przykład w tym systemie właśnie jak startujemy 2 dni z rzędu, to ten drugi start mam na przykład dużo lepszy. W sensie, no bo myślę, że przez to, że ten stres gdzieś schodzi, to jest dużo łatwiej mi po prostu wystąpić na scenie.
Ale też mam jakieś przemyślenia po tym pierwszym dniu i chcemy te błędy poprawić.
O, tak, tak. Znaczy ja po pierwszym dniu w ogóle nie byłem zadowolony ze swojego występu. O.
No, ale po drugim już byłeś.
Po drugim byłem, tak. No.
Piękny występ. Fajnie się oglądał.
Dziękuję, Kubuś, twój również.
Dziękuję.
Mówicie, że do zwycięstwa prowadzi wiele zmiennych. Do finału wchodzi 6 osób i no jest duże prawdopodobieństwo, że każda z nich zdobędzie to złoto. Co stoi za tym, że Dominika wygrywa drugi raz?
Świetne przygotowanie, super kawy.
Super koncept przede wszystkim. Występ
cały. Świetni trenerzy, świetne zaplecze i też doświadczenie ze świata, które myślę na pewno dużo je bardzo dało.
No i przede wszystkim też dostęp do surowca bardzo dobrego. Myślę, że też doświadczenie z Mistrzostw Świata. No i przede wszystkim dobra receptura espresso i przede wszystkim smak, bo no tych zawodów bez umiejętności po prostu posiadania właściwego smaku no się nie wygra.
Ja nie chcę nikomu ujmować oczywiście, ale no barista jest taką konkurencją, że łatwiej jest obronić tytuł, niż go zdobyć. Jak nawet spojrzymy na listę, kto wygrywał w Polsce, to w większości są to ludzie, którzy wygrywali 2-3 razy z rzędu. No bo jak jest się na świecie, idzie się właśnie na ten debriefing z sędziami i słyszy się od nich, jak będą oceniane tak naprawdę zawody krajowe w przyszłym roku. Znaczy to też jest olbrzymia umiejętność, żeby te uwagi przyjmować i być w stanie wyciągnąć wnioski, bo jeśli idzie się na debriefing, słyszy się od sędziów tylko jakieś zdania i się o nich zapomina, no to już tego wyniku się nie powtórzy, ale jeśli ktoś potrafi wyciągnąć wnioski i wprowadzić je w życie, no to ma łatwiej.
Tak, dobrze powiedziane, Marcin.
A dodatkowo to, co tak mówiliście, no też super kawa. Super
myślę,
kawa
że każdy z nas dąży do tego, żeby na takie zawody znaleźć kawę, która będzie pewnego rodzaju wyjątkowa, która nas zaskoczy, bo to może być później, przełożyć się na te lepsze punkty, lepszą ocenę sędziego. No i co? No, wygrywa osoba, która znajdzie najlepszą kawę po prostu i też zrobi z tej kawy coś dobrego, coś smacznego. Tak, i to jest ważne.
Ale też wydaje mi się, że tu jest też cała otoczka i jakby cała prezentacja jest bardzo ważna, bo tak. Jednak wydaje mi się, że kawa jest dużo ważniejsza na przykład przy brewersach.
To też tam, jest no, też racja,
że tam jakby przede wszystkim właśnie kawa. Ale tu jednak masz dodatkowe w sumie dwa i drinka mleczna i drinka dowolnego i całą prezentację i myślę, że można w sumie gdzieś tam tą kawę albo niedoskonałość podczas właśnie ekstrakcji gdzieś powiedzmy zatuszować jakimiś innymi punktami, a na brewersach wydaje mi się, że już jednak czegoś nie doparzysz i wszystko leci.
No tak, no zdecydowanie jako barista, nie? Robisz napój, drink, koktajl, mocktail, drink mleczny, dobierzesz samemu proporcje. Jest dużo więcej zmiennych niż tak. Na brewersach, tak naprawdę.
Powiedziałeś, Mateusz, koncept, możesz trochę powiedzieć więcej, jak to rozumiesz?
To mnie Marcin nauczył, że musi być na występie koncept. Nie, żartuję. Ogólnie zawsze podczas występu trzeba mieć, wydaje mi się, że każda prezentacja musi być o czymś, musi mieć motyw przewodni, no i barista wybiera różne motywy przewodnie. Na przykład u Dominiki w tym roku motywem przewodnim była nietypowa obróbka tej kawy, która wpłynęła bardzo znacząco na smak. No to każdy barista wybiera swój odpowiedni koncept, później się jego trzyma i postara się udowodnić to wszystko w napojach, tak?
A jaki u ciebie był motyw przewodni?
Odpowiedzialność w speciality coffee. Odpowiedzialność po prostu. Był mniej kawowy, więc...
A fajnie, ale... miałeś ten taki fajny początek jak z filmu o superbohaterach,
tak,
nie?
Tak, dokładnie tak.
Spoko.
No i ze Spidermana.
No. Tak. A ja nigdy nie oglądałem Spidermana.
Nigdy by się nie... Sędziowie na pewno tego nie wiedzą
tak.
I na pewno by tego nie skumali.
Muszą.
I musisz to nadrobić.
No, tak?
Coś tam jest.
Mhm. Warto?
No jak?
Muszę Star Warsów nadrobić.
Idźmy w tym kierunku, bo też rzeczywiście chciałem zapytać, co waszym było tym konceptem, że nie musimy nawiązywać do tego słowa, to no Mateusz mi się to później fajnie zmontuje, sklei. Jakbyś mógł właśnie trochę opowiedzieć o swoim występie i później też taką rundkę dla widzów, nie? Czy tam słuchaczy.
Jasne. Głównym motywem i jakby tezą, którą przedstawiłem sędziom, to jest to, że barista, kawowy ambasador musi być odpowiedzialny i ma wielką odpowiedzialność parząc kawę i robiąc kawę i starałem się każdym napojem udowodnić tą tezę. W przypadku espresso było to, w przypadku drinka mlecznego, przepraszam, było to odpowiedzialność wobec gości, jako że drinki mleczne, drinki napoje są bardzo świetnie sprzedające się na świecie i każdy z baristów musi dbać o to, żeby dostarczać właśnie wyjątkowy napój. W przypadku espresso tutaj pochylenie się jako w kierunku odpowiedzialności do osób, które tak naprawdę zaczynają ten smak kawy, czyli producentom kawy na plantacjach, rosterom, którzy dbają o to, jak ta kawa ma być tak naprawdę wypalona w 100%, czyli ukierunkowanie do początków smaku, że tak powiem, każdego ziarna. No i drink dowolny. Tutaj, jeśli chodzi o odpowiedzialność wobec młodych baristów, którzy zaczynają przygody ze smakami, łączeniem smaków i tutaj pokierowaniem się, jak uczyć ich tego, jak budować synergię, czyli łączenie po prostu smaków.
Ja zawsze szukam tematu, który jest mi najbliższy, bo wydaje mi się, że tak jest też łatwiej skonstruować samą prezentację. I no w tym roku właśnie postanowiłem zrobić właśnie prezentację po prostu o customer service. Jakby też nawiązując do tego, jak staramy się przyjmować gości w Błysku, czyli właśnie traktować ich przede wszystkim nie jak klientów, tylko jako gości. Tylko, że postanowiłem jakby nawiązać też do kultury japońskiej i właśnie przedstawić to jako nie jak customer service, tylko omotenashi, czyli właśnie taki powiedzmy customer service, ale właśnie barista, który przyjmuje gości w kawiarni, musi się umieć zachować, nie może być właśnie zbyt powściągliwy, nie może być zbyt przyjacielski, żeby nie przełamać pewnej granicy właśnie pomiędzy osobą, która pracuje w danym miejscu, a osobą, która przychodzi właśnie się napić kawy czy zjeść ciastko. I jakby bardziej starałem się nawiązać do samego customer service i właśnie przyjmowania gości w kawiarni, podając swoje drinki i przedstawiając całą prezentację.
Ja miałem bardzo prosty temat prezentacji, przez to, że moje przygotowania były dosyć krótkie, ale bardzo intensywne i tak naprawdę zacząłem je na troszkę ponad miesiąc przed zawodami, więc mój koncept to było po prostu wciągnięcie, otwarcie świata speciality coffee na ludzi, którzy na co dzień nie piją kawy albo piją kawy z marketu i gdzieś postawiłem sobie trzy takie filary, które kierują według mnie tym speciality coffee, czyli smak, zapach, innowacje, ale również te doświadczenie, które wynika z picia kaw wysokiej jakości.
A ja znowu stwierdziłem w tym roku, że pójdę w tą stronę budowania prezentacji, bo zadałem pytanie sobie podczas budowania prezentacji, mówiąc to sędziom później, jak my bariści, czy roasterzy, czy osoby ze świata kawy możemy wykorzystać inne branże. W moim przypadku to było oparcie się na branży winnej, ponieważ moja kawa była poddana obróbce maceracji dwutlenkiem węgla, która jest obróbką powszechnie używaną w przemyśle winiarskim. Jak możemy zaadaptować to w przypadku drinka dowolnego części obróbki winiarskiej w naszym świecie kawowym, w kawiarniach. A w przypadku tam napoju mlecznego też mówiłem o kreatywności i o tym, jak można sprawić, żeby goście w naszych kawiarniach mogli pić podobne napoje jak sędziowie na Mistrzostwach Polski barista, więc w taki sposób próbowałem ograć moją prezentację. Tak, w skrócie.
Kuba, powiedziałeś, że był bardzo wysoki poziom. Rozumiem, że on tak wzrasta w ostatnich latach. Czy macie jakieś przypuszczenia, z czego wynika?
No, ja mam taką myśl, że my dalej uważam chyba nas wszystkich, którzy siedzimy tutaj przy stole, raczej za nadal stosunkowo świeżych ludzi w branży. Tak nam trochę będę może schlebiała, może nie. Ale uważam, że dopiero startujemy z takim bardzo poważnym startowaniem w zawodach od tych paru lat może, ale dalej nam to daje frajdę i zajawkę. No już coraz mniej jest tych takich wyjadaczy, takich jak Agnieszka Rojewska, która akurat oczywiście dalej startuje, ale nie w barista. Odnoszę się tutaj do barista. I my jako osoby, które co roku słuchamy tych debriefingów i ulepszamy nasze prezentacje i coraz więcej po prostu się uczymy o kawie, no to ten poziom jakby bardzo, bardzo mocno wzrasta. Tym bardziej, że wydaje mi się, że mamy teraz, tak z mojego punktu widzenia, mamy ogromne możliwości, żeby czerpać i najlepszy surowiec z różnych miejsc i ci najlepsi producenci, importerzy są nam troszkę bardziej dostępni, są bardziej na wyciągnięcie ręki, tak jak Michał, ty brałeś kawę, która w sumie jest dwa uściski ręki od ciebie, bo Piotrek, który ci kawę wypalał, zna się z producentem tej kawy. No ja też mogłem za pomocą w sumie dwóch uścisków ręki poznać się z ludźmi, którzy obrabiali moją kawę w Etiopii, a w sumie no, te parę lat temu, nawet te 4 lata temu, kiedy ja startowałem, no takich aż bardzo możliwości trochę nie miałem, bo po pierwsze pracowałem wtedy po prostu, dopiero otwierałem swoją kawiarnię, pracowałem w Hajbie jako trener, ale nie byłem do końca, wydaje mi się, że wtedy jeszcze te palarnie nie były aż tak blisko z ludźmi, którzy kawę produkują i nie były aż tak bardzo nastawione na to, że to specialty faktycznie jest melodią przyszłości, już jest takim bardzo, bardzo, bardzo trendem, który z nami zostanie, bo tak przynajmniej nawet jak wspominam te rozmowy z różnymi autorytetami, no to mówiło się cały czas te parę lat temu o specialty coffee jako o niszy, a teraz już coraz bardziej to wkleja się w taką codzienność i wydaje mi się, że dzięki temu też ten poziom rośnie po prostu no, bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Nie wiem, jak wy myślicie o tym.
Moim zdaniem ten poziom rośnie również dlatego, że tak jak nawiązując właśnie na przykład do Marcina wypowiedzi, tak jak Dominika czerpie z tego spotkania i jakby bycia na Mistrzostwach Świata, to my czerpiemy z kolejnych startów w Mistrzostwach Polski, bo tak naprawdę oprócz Szymona, no to wszyscy z nas chociaż raz startowali na Mistrzostwach Polski, więc gdzieś tam jakieś doświadczenie już mieli. Więc wydaje mi się, że jakby zawsze ten pierwszy start, no wiadomo, Dominika w zeszłym roku startowała pierwszy raz i wygrała, ale zawsze gdzieś tam ten pierwszy start i następny start to jest coraz większe doświadczenie właśnie podczas właśnie, nie wiem, skonstruowania prezentacji, wyboru kawy i wszystkiego innego. I jakby myślę, że to też wpływa na to, że ten poziom na Mistrzostwach Polski jest po prostu coraz wyższy.
No i też nie zapominajmy, że jako Polska ciągle jesteśmy krajem, który jest krajem rozwijającym się, jeśli chodzi o kawę. Więc jeszcze na naszym rynku jest mnóstwo miejsca na nowe kawiarnie, palarnie. No a też przez to, że ta konkurencja jest coraz większa, no trzeba też tych klientów zdobywać, więc też, też palarnie pewnie to widzą i inwestują w lepszy surowiec, co też nam bardzo otwiera głowę, nam jako zawodnikom, na to, że jednak to, co nie wiem, rok temu było kawą według nas najlepszą, kupiliśmy w życiu, to było rok temu, a w przeciągu roku wypiliśmy 12 kaw, które były lepsze niż ta rok temu, więc myślę, że tak, no też ta dostępność tych kaw, dostępność wydarzeń kawowych jest coraz większa, no i też to, że otwieramy sobie głowę na coraz więcej nowych smaków, nowych kaw.
A wydaje mi się, że też wszyscy jesteśmy jeszcze bardziej głodni po prostu tego rozwoju i tego dalszego działania. A trochę mi się wydaje, że w wielu krajach Europy Zachodniej przynajmniej te rynki są już takie bardzo zindustrializowane i duże, i nawet odnosząc to do Czech, z którymi się znam dość mocno przez mojego wspólnika, to tam na przykład jest tych kompetitorów w mistrzostwach krajowych barista co roku 32 praktycznie, ale ich poziom jest dużo, dużo niższy. I tam po prostu wiadomo, wystawia się tam baristę, który startuje z dużej firmy, ma wsparcie, ale nie ma do tego, oni bardziej tak podchodzą do tego, że jest to fajne wizerunkowo, jest, rozwijajmy się, róbmy rzeczy oczywiście, ale no nie idzie za tym, mam przynajmniej wrażenie, aż taka powtarzalność u tych zawodników, bo bardzo często tam się praktycznie 28 z tych osób wymienia, a ci, którzy startują, no to startują, ale niekoniecznie mają to takie parcie, żeby po prostu zaistnieć też na świecie. A wydaje mi się, że każdy z nas, startując w Mistrzostwach Polski, trochę ma z tyłu głowy, że fajnie by było móc się pokazać dalej na świecie i po prostu zrobić coś ekstra i powtórzyć. Trochę myślę, że też żaden z was się nie obrazi, że powie, jak powiem, powtórzyć wyczyn Agnieszki i to, że ona zdobyła to Mistrzostwo Świata i to, że pokazała, że się da po prostu. Tak, mnie to na przykład też tak pcha do tego. Tak, że Polak potrafi i że nie gęsi jesteś i dobre kawy mam.
Partnerem odcinka podcastu o kawie jest Roastelier by Nescafe. Autorska kawa palona w twojej kawiarni.
Jakbyśmy mogli też na chwilę z zawodów mistrzostw przejść na to, co spotykacie na co dzień w tej relacji z klientami, bo akurat tak się składa, że z różnych obszarów jesteście. Zauważacie też, że zmienia się ten klient, który przychodzi do was?
No zmienia. Ja tak myślę. A ty myślisz, że się zmienia ten klient co roku?
Myślę, że jest coraz bardziej też świadomy tego, tak, co pije przede wszystkim.
Ty przecież miałeś najazd na kawiarnię po tym, jak zdobyłeś srebro.
Tak. Znaczy mnie goście zawsze pytają, jak wiedzą, że się przygotowuję do zawodów, czy będzie można było, będzie wypić później tą kawę po zawodach. I jakby z reguły zawsze właśnie z Basią staramy się kupić więcej trochę tej kawy, żeby móc później serwować w kawiarni. Wiadomo, że ta kawa gdzieś tam automatycznie jest droższa, no bo jest to kawa competition, no ale jakby goście bardzo chętnie chcą spróbować właśnie takiej troszkę innej kawy niż to, co na co dzień piją, to na pewno. I no ale tak jak też właśnie też Kuba mówi, no to mam wrażenie, że i tak gdzieś tam te osoby, które przychodzą do nas, są coraz bardziej świadome tego, że kawa może jakby nie smakuje tylko goryczą, tylko właśnie może mieć różne smaki i to no nie wiem, jest parę takich osób, które właśnie przychodziło do nas na Amerykanę, a teraz na przykład pije Kenię z szybkiego przelewu. I jakby tylko po to przychodzi, jakby są gdzieś tam dwa różne światy, no ale no, wydaje mi się, że gdzieś chcąc, nie chcąc przy jakiejś tam edukacji gości, no to w końcu gdzieś tam każdy znajdzie ten swój nowy smak, inny trochę i też rozwija tak, no nie wiem czy lepsze, bo każdy niech pije to co lubi tak naprawdę, nie? Ale z drugiej strony, no jeżeli może spróbować czegoś innego niż właśnie, nie wiem, chociażby zamiast latę wypić jakiś przelew, no to moim zdaniem super.
No ja się zgadzam, totalnie.
Dziękuję.
Tak, ale też w ogóle tak odnosząc też to co pytałeś trochę, Paweł, czy taki udział w zawodach i czy zawody w ogóle mają jakieś przełożenie na rynek? Tak też trochę zrozumiałem to pytanie. No to dla mnie, ja lubię wszystkim mówić, jak mnie pytają w ogóle o co chodzi z tymi zawodami, to ja trochę zawsze mówię, że to jest taka Formuła 1 dla kawy, te nasze mistrzostwa barista, bo to jest takie trochę nasze eksperymenty i szukanie nowych rozwiązań, które potem czasem w trochę zmienionej formie, a czasem w takiej samej trafiają do szerszej publiczności. I to jest fajna zajawka, bo nawet nie wiem, ja startowałem na mleku, zresztą chyba ty też, Marcin, startowałeś na Milboku, czy nie?
Częściowo. Miałem jako taką opcję rezerwową.
No to ja właśnie startowałem na Milboku, czyli na pierwszym komercyjnie dostępnym mleku, można było powiedzieć, na zawody dla baristów. Jest to mleko, no, które jest odparowane generalnie w wysokiej temperaturze pod kontrolowanym ciśnieniem, tak żeby pozbyć się wody z mleczka i żeby było gęstsze, słodsze i przyjemniejsze. No to jest dla mnie fajna zajawka, że coś takiego zostało zrobione i faktycznie teraz można dać naszym gościom w kawiarniach spróbować coś, co może nie jest tym samym, ale przypomina bardzo mocno to, co serwujemy sędziom na Mistrzostwach Polski barista. Z koktajlami może tak nie jest, chociaż uważam, że to jest wielka szkoda, bo te koktajle często są smaczne, fajne i interesujące, ale na pewno też cięższe do wykonania. Ale jest to pewnego rodzaju też takie pchnięcie nas, właścicieli kawiarni, do tego, żeby może coś pokombinować w menu letnim, czy cokolwiek takiego i dać nam inspirację do tego, żeby, nie wiem, zrobić syrop do tonik espresso, czy własny tonik, czy cokolwiek takiego, co potem daje naszym gościom też większą frajdę z picia, a nam więcej pieniążków na koncie.
Przy takich samych drinkach, no to po prostu często składniki są czasochłonne do zrobienia tego, więc po prostu nie ma na to czasu.
20 godzin w suwidziarce.
Tak, tak, w życiu jakby kawiarnianym. Ale wydaje mi się, że tak jak Kuba mówi, fajnie jest po prostu później coś przemycić do jakiegoś właśnie jakiejś pozycji letniej. Tak jak ja na przykład w tym roku używałem również aromatu do spryskania drinka, więc też myślę o tym, żeby zrobić jakiś aromat i właśnie serwować jakąś pozycję z psikaniem, nazwijmy to tak.
No. Znaczy, ja akurat nie wywodzę się ze speciality, tak naprawdę nigdy nie pracowałem w żadnej kawiarni speciality. Ja to, co widzę, to, co się dzieje wokół mojego najbliższego otoczenia, czyli wśród moich znajomych, mojej rodziny, gdzie jeszcze powiedzmy te 2 lata temu, jak przygotowałem się do tych zawodów Brewers, moja mama mówiła, po co to w ogóle robisz, taka dziecinada, zabawa i tak dalej. A skończyło się tak, że jeździ teraz razem z tatą jeżdżą i moją siostrą zresztą. Za mną po całej Polsce na zawody. Więc i mój tata zaczął pić kawę z V60, a wcześniej pił rozpuszczalną. Moja siostra też już się zaopatrzyła w młynek, żeby mieli sobie świeżo kawę. Tak samo znowu wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. U mnie w firmie również bardzo duże zainteresowanie zawodami. Też sporo tych kaw z zawodów razem z moimi ludźmi z pracy piliśmy i próbowaliśmy. Więc w takim właśnie najbliższym, o tym chodzi o świadomość tej kawy, no dzieje się bardzo, bardzo dużo.
No ja na przykład przede wszystkim zawsze przed startem w jakichkolwiek zawodach zadaję sobie pytanie, jak te zawody przełożą się na miejsce, w którym pracuję. I dla mnie, tak jak jak odwiedzam kawiarnie, w których pilnuję jakości, wykonuję swoją pracę, zawsze staram się jakby dzielić się tą pasją, ale też w mierzalny sposób przekazać komuś umiejętności, jak kawę poprawnie zaparzyć, jak poprawnie spienić mleko, jak poprawnie wykonać świetny wzór latte art, żeby każdy ten barista pracujący w kawiarni mógł być mistrzem kawy dla swojego klienta, gościa, każdego dnia. I to jest takie clue, którym ja się na przykład kieruję.
Słuchajcie, no to na koniec czego wam życzyć? Czyli co przed wami?
Czterech mistrzostw Polski barista.
W tym samym roku.
Tak, najlepiej.
Ty w brewersach, on w baristach.
A ja chcę w baristach. Ty w latte artach, ale ja mogę wziąć ciksy.
Mi punkt brakło.
Ja mogę w roastingu.
Tak, i razem założymy potem firmę.
A w ogóle to słuchajcie, wszyscy Captainsters są wtedy, kiedy ciksy. No to wszyscy zróbmy te koktajle, wypijmy koktajle, pójdźmy na Captainsters.
To jak już wygramy te wszystkie zawody dla Beki zrobimy. No. Nie, czego nam życzyć?
Szczęścia. Ja bym chciał sobie życzyć takiego zaplecza, jakie było w tym roku zawsze.
Ja bym chciał sobie życzyć takiego zaplecza, jak miał Marcin. Nie, no śmieję się. Miałem super zaplecze swoje i takiego sobie też życzę.
Znaczy mówiąc zaplecza, mam na myśli, wiecie, wraz wszystkich, którzy tam byliśmy, bo...
Takiego,
tak. Ja myślę, że mogę to powiedzieć i to powiem. Miałem wsparcie osoby spoza granic Polski, z Grecji. Tak, i mój trener Christos Sotiros, Grek mieszkający teraz w Szwajcarii. Po wszystkim powiedział, że no, ten nasz backstage wyglądał nie tak, jakbyśmy w szóstkę rywalizowali o Mistrzostwo Polski, tylko tak, jakbyśmy wszyscy w szóstkę byli jedną drużyną, która o to mistrzostwo walczy i takiego wsparcia, pomocy między zawodnikami no nie widział nigdzie. Więc ja bym sobie życzył tego, żeby tak zostało. Dziękuję.
Może ty, Kubuś, pierwszy. Ja to życzę nam jakby...
No powiedz to, chcesz być mistrzem Polski,
życzę przede wszystkim, żebyśmy mieli czas i jakby chęci w ogóle przygotowywać się do zawodów. O, żebyśmy mieli gdzieś tam jakąś po prostu wewnętrzną siłę, która nas skłania, żeby cały czas po prostu robić to, co robimy. Bo wiadomo, że w pewnym momencie po prostu już się nam nie będzie chciało, więc... Póki się chce, to startujmy. O.
Ja nam życzę wszystkim tego, żebyśmy mieli też właśnie chęci, bo z tym jest najgorzej. Środki, bo o tym się nie mówi, ale no też dlatego tak mało osób startuje w barista, bo to jest po prostu strasznie skomplikowane i wymaga mnóstwo samozaparcia, przygotowań i wszystkiego, więc to jest mega ważne. I właśnie, żeby nie zabrakło nam tej zajawy, bo to jest... Bez tego się nie da zupełnie. A czasem jest trudno. Bo ja wam powiem, że jak raz nie wystartowałem w tym 21 roku, to potem przez 3 lata już jakoś tak samo z siebie wychodziło, że zawsze a za rok. Więc totalnie życzę, żebyśmy co roku się spotykali na Mistrzostwach Polski Barista, bo fajnie jest z wami, panowie. I panie też. Kama, Dominika, super. I Ania, i Szymon, Daria. I Daria. I jeszcze najlepiej, żeby jeszcze z 10 osób doszło. Ania powiedziałem.
A.
Ale spoko, możemy 2 razy.
Dobra.
No, w ogóle fajnie było.
Raz w roku.
No. Już więcej chyba za dużo by było. No i dziękujemy, Paweł, w ogóle, że nas zaprosiłeś.
Bardzo dziękujemy.
No, tak pogadać sobie.
Szkoda, że nie było z nami dziewczyn. No ale to trochę kwestie organizacyjne.
Może zrobisz taki odcinek tylko z Kamilą i z Dominiką.
Bardzo chętnie. Myślę, że też trzeba trzymać za ciebie kciuki, bo trochę rozmawiamy się, dużo u ciebie dzieje. Wiem, że tak, jak rozmawiamy za chwilę, druga typika, prasz.
Już pod rośnie. Trzecią zacząłem szukać lokalu. No, bo druga mi się opóźniła, wiesz. Targowa mi się opóźniła o 6 miesięcy, bo deweloper idzie z inwestorem do sądu i nie mogą mi dać kluczy do lokalu, więc szukam teraz kolejnego lokalu. Jakbyście widzieli gdzieś mały lokal, to nie na Żoliborzu, to ja chętnie coś wynajmę.
W Łodzi jest dużo, w Poznaniu.
No już mnie wygania, cholera jasna. Ale fajnie by było, tylko kurczę daleko. W Łodzi jeszcze w miarę. W Gdańsku mi proponowali ostatnio lokal. Też. No ale właśnie chcę taki mały bar otworzyć Mam dwa lokale teraz na oku. Fajnie by było.
No i praż rośnie.
No. O, coś tam palimy więcej. Co?
Prażymy.
Ale ten Błysk nie chce do mnie brać kawy, więc mi jest smutno strasznie. Popieszmy trochę brudu w sumie.
No dobra, to się wytnie i jakoś tam sprawnie zamkniemy. Bardzo wam dziękuję. Fajnie, że znaleźliście czas. Wiem, że w okolicy Warszawy jest jeszcze kilka osób, które mogłyby pewnie usiąść z nami. Chętnie byśmy z nimi porozmawiali, ale jakieś tam kwestie organizacyjne i też logistyczne no, pozwoliły tutaj zebrać się w te cztery głosy. No kibicujemy wszystkim i trochę tak czuję, że nawzajem to się wszyscy lubicie mimo tej chęci rywalizacji.
Staramy się.
Love, hate, love, ile. Nie no, super, my się bardzo lubimy. Tak,
tak.
Bardzo
tak,
dziękujemy
tak,
za zaproszenie. Totalnie, bardzo dziękujemy za zaproszenie. I za to, że możemy...
Chłopaki po drugiej stronie stołu nie dziękują.
Nie w ogóle.
Nie, ja dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję. Znaczy, ja mogę trochę prywaty jeszcze na koniec?
Dawaj, Marcin.
Ja chciałem bardzo pozdrowić moich rodziców, bo zaszła pomyłka podczas mojego, po moim występie półfinałowym, gdzie ze sceny pozdrawiałem wszystkich dookoła i patrząc na nich byłem przekonany, że ich też pozdrowiłem, nie pozdrowiłem i teraz bardzo przepraszam i się poprawiam. Pozdrawiam.
Ja również dziękuję za zaproszenie do podcastu.
Ja również, Paweł, dziękuję. Było miło, jak zwykle. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Dziękuję.
Partnerem odcinka podcastu o kawie jest Roastelier by Nescafe. Autorska kawa palona w twojej kawiarni.